Błękitna parasolka. Mamy już listopad. Podczas swojego ostatniego pobytu w Warszawie poszedłem do kina, by możliwie szybko przyjrzeć się niemieckiemu filmowi z ostatnich dni istnienia kwatery głównej Hitlera. Pragnąłem, by nastąpiło we mnie nałożenie się ostatnich dni istnienia Baonu Zośka i końca Starego Miasta z ostatnimi dniami wodza Wielkiej Rzeszy. Moim zdaniem film był słabiutki. Być może częściowo prawdziwy, ale wiele postaci nie odpowiadało prawdziwym wzorcom, jakie znamy z historii. Dajmy na to pan Goebbels, wódz niemieckiej propagandy, w filmie wcale nie przypominał pyszałkowatego Goebbelsa, którego pamiętam z wystąpień propagandowych. Najbardziej przerażające w filmie było pokazanie mordu małych dzieci, które najpierw były usypiane chemicznie, a potem trute cyjankiem. Gdy Hitler dowiedział się, że w Warszawie wybuchło powstanie, rozkazał całkowite zniszczenie, zrównanie z ziemią naszej stolicy, co Niemcy precyzyjnie wykonali. Byli bardzo dokładni w wykonaniu rozkazu wodza. Z filmu nie wynika, że Hitler był ciężko upośledzonym wariatem. Owszem, miał swoje napady, ale nie przedstawiono go jako człowieka mocno chorego i niepoczytalnego. Najbardziej charakterystycznie przedstawioną grupą w filmie byli podkomendni Hitlera, całkowicie poddani, wierni aż do końca. Dla starych rodaków, pamiętających okupację niemiecką i znających historyczną prawdę, polecam film o Hitlerze. Młodzieży natomiast go odradzam. Nasza młoda kadra niewiele z niego zrozumie. Myślę jednak, że reżyserowi i twórcom scenariusza należy się jakieś minimalne uznanie. Film bez wątpienia stanowi otwarcie zamkniętych dotychczas drzwi do wiedzy historycznej tamtego okresu. Czekało się na to otwarcie i jest. Ja tymczasem miałem dzisiaj opisać przejście kanałami do Śródmieścia. Do samego kanału znajdującego się na skrzyżowaniu ulicy Długiej z Miodową donieśli mnie na noszach sanitariusze ze szpitalika wojskowego doktora Broma, który mnie operował rankiem 1 sierpnia. Nosze od sanitariuszy przejęli dwaj Żydzi z mojego oddziału kapitana Topolnickiego. Kwatera dowództwa obrony Starego Miasta z pułkownikiem Radosławem mieściła się wówczas na początku ulicy Długiej, tuż przy ulicy Freta. Właśnie tam, na Freta 16, dopadł mnie pocisk z niemieckiego granatnika, przerywając mi tętnicę pod kolanem prawej nogi. Odłamki trafiły mnie również w głowę, ale najgorszy z tego wszystkiego był pył piaskowy, którym dostałem po oczach. Warto wspomnieć, że Freta 16 to jest dom na Starym Mieście, gdzie urodziła się Maria Skłodowska-Curie. Kiedy nastąpił wybuch pocisku, w domu na Freta 16, gdzie kwaterowało dowództwo wojskowe Armii Ludowej, prawie nikt nie przeżył. Wracam jednak do kanału. Dwaj Żydzi, którzy przejęli nosze od sanitariuszy, wnieśli mnie do kanału i tam pozostawili leżącego na noszach, po czym uciekli, mieszając się w kolumnie ludzi maszerujących do Śródmieścia. Inni żołnierze, którzy wchodzili do kanału, zaczęli po mnie deptać. Byłem półprzytomny, jednak zdawałem sobie sprawę, że jak się nie podniosę, to będzie ze mną koniec. Na Długiej przed wejściem do kanału działy się iście dantejskie sceny. Ilość rannych żołnierzy, która próbowała się dostać do kanału, była zatrważająca. Zauważyłem schodzącą do kanału łączniczkę z Brody 53. Włożywszy cały wysiłek, podniosłem się i zawołałem do dziewczyny. Proszę, pomóż mi wstać. Dziewczyna podciągnęła mnie do góry i jakoś stanąłem na nogach, które były jak z waty. Stanąłem w kolejce, dziewczyna za mną. Wąż rannych żołnierzy ruszył naprzód. Nie wygłupiaj się, usłyszałem głos dziewczyny. Nie chwiej się i nie mdlej mi tutaj. Krzyknęła i popchnęła mnie do przodu. Nie była to łatwa wędrówka. W niektórych miejscach było czuć zapach karbidu wrzucanego do kanału przez Niemców, jednak stężenie gazu było niewielkie i na szczęście nie groziło eksplozją. Często szliśmy w szlamie, miejscami głębokim, miejscami płytkim. Miałem ze sobą aparat fotograficzny Corella, którym robiłem zdjęcia na Starym Mieście i który zniszczył się właśnie podczas tej wędrówki kanałami. Niektórzy opowiadają, że trafiali w kanale na ciała nieżyjących żołnierzy, ale ja nie trafiłem. Czasem długo staliśmy, nasłuchując. Mijały nas pędzące w przeciwnym kierunku łączniczki, które biegły na Stare Miasto. Wśród podążających żołnierzy nie było ani grama przygnębienia. Nikt głośno nie marudził, nie narzekał. Wręcz przeciwnie. Ktoś z przodu wymyślał kawały. Na pytanie z końca ogonka, gdzie jesteśmy i jak długo będzie trwała kanałowa przeprawa, padała bystra odpowiedź. Jeszcze 3 godziny i 127 kroków, nie więcej. Po wielu godzinach przyszła jednak prawdziwa odpowiedź. Jesteśmy na placu Napoleona. Z kanału wychodzimy na ulicy Wareckiej. Jestem już prawie nieprzytomny. Wtem słyszę, jak znajomy, bliski głos zadaje mi pytanie, czy jestem ranny. To przecież łączniczka Kula. Jadwiga Augustyńska-Latoszyńska, żołnierz AK. Kula, to ty? Pytam. Co tu robisz? Skąd się wzięłaś? Jestem delegatem Rady Głównej Opiekuńczej. Tatuś jest przewodniczącym, mam mleko i żywność dla kanałowców, odpowiada. Kula to wielka patriotka, współtwórczyni rozgłośni AK Jutrzenka. Jej ojciec, Zygmunt Augustyński, późniejszy redaktor naczelny Mikołajczykowskiej Gazety Ludowej, organu PSL, to wielki bohater tamtych czasów. Miał swoją redakcję na ulicy Chorzej. Przyjął mnie na gońca do Gazety Ludowej po powrocie z niewoli niemieckiej w Landorfie i Muberg LB. Zygmunt Augustyński został przez władzę PRL-u aresztowany i skazany na 10 lat więzienia we Wronkach, z którego zwolniono go ciężko chorego. Zmarł w domu po kilku zaledwie miesiącach. Zdążył jednak napisać wspomnienia, które później wydała Kula. Zygmunta Augustyńskiego na procesie oskarżał jakiś ksiądz, spowiednik. Obrzydliwa postać w tym procesie. W redakcji PSL-u na Chorzej miałem swój stoliczek, stojący w kąciku. Przede mną w redakcji siedział pan Barcikowski, znana postać, która dziś tak pięknie opisuje powstanie warszawskie. Ciekaw jestem, czy pamięta gońca Gazety Ludowej z 1946 roku, żołnierza batalionu Zośka. Ale wracam już do opowieści. Na plac Napoleona z wieżowcem Brundencjalem, który z powodu swojej wysokości dostał od Niemców mnóstwo pocisków artyleryjskich, a jednak wytrzymał do dzisiaj. Dostał te pociski w obronie Warszawy w roku 1939 i podczas Powstania Warszawskiego w roku 1944. Kula schyla się do kanału i podaje mi rękę. Podaję jej swoją, a ona z niewiarygodną siłą wyciąga mnie z kanału. Dwie panienki do mnie, zawołała do jakichś sanitariuszek. Zróbcie stołeczek z rąk dla Andrzejka i zanieście go szybciutko do szpitala na ulicę Pierackiego. W międzyczasie z kanału wyciągnięto dziewczynę, która pomogła mi w kanale i nakazywała nie mdleć. Wyciągam do niej rękę, kuśtykam kilka kroków i całuję w policzek. Oddaje mi pocałunek i mówi, żebym się trzymał. Już jadę na stołeczku do szpitala i nagle doznaję olśnienia. Nowy Świat nie jest całkiem zbombardowany. Na ulicy tlą się jeszcze przyciemnione na fioletowo latarnie. Boże, tu nie było wojny, tu nie było powstania. Na ulicy widzę otwarte kawiarenki. Żołnierze spacerują z dziewczętami pod rękę, uśmiechają się. Inny świat. Nowy świat dosłownie i w przenośni. Spoglądam wzdłuż ulicy na północ. Widzę łunę nad Starym Miastem. Ono się jeszcze broni. Jeszcze nie skapitulowało. Jeszcze trwa. Zatrzymajcie się, dziewczęta. Proszę. Spróbuję stanąć. Może uda mi się wyprostować zgiętą, bolącą prawą nogę. Dziewczęta przystanęły, jak prosiłem. Popatrzyłem na ich twarze. Boże, przecież to jeszcze dzieciaki. Jak ta Kula potrafi sobie zorganizować pracę w tej Radzie Głównej Opiekuńczej? Mój stołeczek złożony z dziecięcych rączek sanitariuszek odpoczywa chwilę, a ja próbuję utrzymać równowagę na chodniku. Widzę tylko jednym okiem, bo drugie już wyraźnie ropieje. Wyprężam się i salutuję, patrząc na łuny i dym Starego Miasta. Dziewczęta patrzą na mnie ze zdziwieniem. Co robisz? Pytają. Jedna drugiej szepcze półgłosem, że chyba zwariowałem. Nie, panienki, mówię. Na razie jestem jeszcze poczytalny. Czy macie może termometr? Wyższa z dziewcząt wyciąga termometr i umieszcza mi go pod pachą. Po chwili wyciąga. 39,4, mówię. To jeszcze można wytrzymać. Dojechałem na stołeczku z rączek do szpitala. Pięknie podziękowałem sanitariuszkom. Lekarz przyjmujący skierował mnie na rentgen. Niestety, nie dotarłem, bo padła elektrownia. W sali, gdzie leżałem, otworzyłem okno, gdyż wszędzie czuć było ropny zaduch chorych. Słyszałem też, gdyż już miałem wprawne ucho, że nadchodzi niemiecki atak od strony Skarpy Wiślanej. Przeszła mnie jakaś głupia myśl i jeszcze głupsze działanie. Niewątpliwie wysoka temperatura ciała miała na to wpływ. Zapragnąłem nagle do domu rodzinnego, do mamusi, do spokoju, do czarnego żytniego razowca wypiekanego u nas w dworskim chlebowym piecu na własnym zakwasie. Zachciało się chleba naszego powszedniego, co daj nam dzisiaj, panie. Wymyśliłem jak głupiec. Nieostrzelany żołnierz komendy głównej i elitarnego baon Zośka, że ja, ślepy kulas, przedrę się samotnie przez ten niemiecki atak z nad Wisły i przepłynę Wisłę, by po tamtej stronie, wśród krzewia i wikliny, przedrę się w górę Wisły i dotrę do Karczewa lub Otwocka. Przepłynę Wisłę na powrót i już będę w domu, u mamusi i tatusia. Usiądę sobie przy swoim pionie Radkego. Ja się do dzisiejszego dnia nikomu jeszcze nie przyznałem do tej głupoty, którą wtedy wymyśliłem. Opowiadałem to tylko koledze z Zośki, przewodniczącemu koła baonu, już po tak zwanym komunistycznym wyzwoleniu. I jak wymyśliłem, tak opuściłem szpital, uciekłem ku Wiśle. Przepłynięcie przez nią miało być moim wyzwoleniem. Niestety o mało ta głupia wyprawa nie kosztowała mnie życia. Trzeba się czasem przyznać do głupich pragnień. Szczęśliwie jednak wróciłem z powrotem. Dotarłem do ukochanej uliczki księdza Skorupki i tam przy ulicy Chorzej otrzymałem schronienie w szpitalu wojskowym. Opiekowała się mną znakomicie ciocia Irena Przesmycka-Mettler, ta, która z wujem Mettlerem oblatywała całą Polskę na polskich maszynach PWS-26. W tym szpitalu ropiejące oko uratował mi doktor Jarmuszewski i tam też otrzymałem awans i odznaczenie od kapitana Jana Misiurewicza Topolnickiego. Przeżyłem powstanie. Andrzej Cielecki.